8 oficerów Wojska Polskiego otrzymało od prezydenta akty mianowania na stopnie generalskie. Magdalinet odpadła z turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Mały człowiek, a wielki bohater. Tak można opisać 10-letniego Nikolasa z Wielkopolski, który uratował życie tonącemu 5-latkowi. Prezydent wręczył akty mianowania na stopnie generalskie 8 oficerom Wojska Polskiego. Gratulując im nominacji, Karol Nawrocki podkreślił, że przyjmują je w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie i dochodzi do przetasowania na arenie międzynarodowej.
Jesteście odważni, bo przyjmujecie te nominacje w momencie, gdy Polska, Europa i świat jest pod presją z jednej strony ideologii, która niszczy bliskie nam wszystkim wartości, pod presją agresywnego sąsiada, który jest tak niedaleko naszych wschodnich granic. Nasze granice i wschodnia i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów. A wy tu jesteście.
Uroczystość odbyła się w Belwederze w przeddzień święta Wojska Polskiego. A teraz w faktach sport. Magdalinet odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Rozstawiona z numerem 31 tenisistka przegrała z Rosjanką Weroniką Kudermietową 4-6-3-6. A w ćwierćfinale w Cincinnati wystąpi z kolei rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek. Jej rywalką będzie w piątek rosyjska tenisistka Anna Kalińska. Wcześniej Magdalena French odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa w kwalifikacjach.
Fakty i ludzie.
To historia, która pokazuje, że każdy bez względu na wiek może zostać bohaterem. We wtorek, przypomnijmy, 10-letni Nikolas uratował tonącego 5-latka. Jako jedyny na kąpielisku w Wielkopolsce zareagował i wyciągnął z wody młodszego chłopca. W faktach o tych niesamowitych wyczynach reporter RMF FM Benjamin Kubiek-Piłat.
Wszystko rozegrało się na kąpielisku w Zamożu w Wielkopolsce. 10-letni Nikolas przyszedł na plażę ze swoimi rodzicami. W pewnym momencie zauważył 5-latka potrzebującego pomocy. Chłopiec przebywał na kąpielisku pod opieką swojej matki, a w chwili nieuwagi zaczął się topić.
Tylko ja zareagowałem. Tam byłem z moim kolegą, z Antkiem na plaży. Obróciłem się w tył i tam zobaczyłem tego chłopca unoszącego się w wodzie. Tylko 2 sekundy i go złapałem za rękę.
Mówi 10-letni Nikolas Musiał, któremu za bohaterski czyn dziękowali policjanci, strażacy oraz lokalne władze. Jak sam przyznaje, w przyszłości chce zostać bohaterem, który na co dzień pomaga innym. Jego najbliższe plany to dołączenie do młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Cieszy taka postawa wśród najmłodszych, ale mamy w faktach jeszcze więcej optymistycznych informacji, bo długi sierpniowy weekend zapowiada się ze słońcem w roli głównej. Termometry pokażą nawet 34 stopnie powyżej zera. Prognozy pogodowe sprawdzał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Prognozy na razie wydają się optymistyczne, ale szczegóły zna rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
Dzień dobry.
Jak powita nas pogoda na początku sierpniówki?
Początek długiego weekendu przede wszystkim z upałami. Natomiast już w weekend te temperatury nieco spadną, natomiast nadal to będą wartości powyżej 25 stopni. W sobotę te temperatury na zachodzie 25-26, natomiast na południowym wschodzie i w centrum te temperatury będą nadal dochodzić do 30 stopni. Co prawda spodziewamy się i przelotnych opadów, i burz, i porwistego wiatru, natomiast ta intensywność tych opadów powinna być raczej umiarkowana.
I o tym wszystkim mówiła rzecznik IMGW Agnieszka Prasek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Warto korzystać z pięknej słonecznej pogody, bo od poniedziałku czeka nas ochłodzenie.
Publicystyka w faktach RMF FM.
W żadnej sprawie nie zadziałaliśmy na własną korzyść. Mamy 1,5 miliona umów z funduszy europejskich. Moją rolą jest dopilnowanie, żeby żadna złotówka nie została zmarnowana. Tak ministra funduszy i polityki regionalnej na antenie RMF FM broniła szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk Polski 2050 komentowała ostatnie doniesienia dowodzące nieprawidłowości w wypłatach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy na branżę hotelarsko-gastronomiczną.
Nie będzie żadnych konsekwencji wobec wiceministrów, ani w ministerstwie, jeśli chodzi o część ministerialną, dlatego że to, co dyskredytuje ministrów i od czego są, to jest, nie mogą się dopuścić żadnej korupcji, żadnego wpływu politycznego i żadnych własnych korzyści. Nic takiego nie było, nie miało miejsca.
A premier Donald Tusk mówi, że nie przekonują go pani argumenty, to znaczy te pani argumenty są słabe?
No teraz proszę mi pozwolić powiedzieć, z jaką mamy do czynienia sprawą.
Ale my uciekniemy znowu strasznie długą opowieść.
Nie uciekniemy, panie redaktorze, nie uciekniemy, ale ludzie też nie są w stanie zrozumieć, z czym mają do czynienia, jeżeli przez chwilę nie zobaczą szerszego obrazka, a potem na każde pytanie odpowiem, proszę mi dać trzy zdania powiedzieć. Po pierwsze, mamy 1,5 miliona umów z funduszy europejskich. Moją rolą jest dopilnowanie, żeby te umowy, żadna złotówka nie została zmarnowana. Jeśli zostanie ktoś kręci lub szwindluje, to natychmiast spada na niego egzekucja i odzyskanie tych pieniędzy. Ale druga moja rola jest taka, że ja z żelazną konsekwencją pilnuję, żeby uczciwi przedsiębiorcy i uczciwi beneficjenci nie stali się przedmiotem jakiegoś politykierskiego hejtu i dopadania ich tylko dlatego, że podpisali umowy. I to są te rzeczy, którymi zajmowałam się i zajmuję i całe ministerstwo się zajmuje. I tutaj w żadnej sprawie nie zadziałaliśmy na własną korzyść, żaden z ministrów.
Natomiast ci uczciwi przedsiębiorcy teraz będą czekać, bo pani zleciła kontrolę i zablokowane są wszystkie pieniądze.
Uczciwi przedsiębiorcy i teraz którzy zostali zhejtowani nierzadko i próby jakichś linczów internetowych się na nich odbywały i to z ust polityków, którzy mówili, że są bardzo proprzedsiębiorczy i żeby przestać wreszcie traktować przedsiębiorców jak oszustów i nagle przyszedł moment polityczny i jadą po tych przedsiębiorcach
bezwstydnie. Ale to pani zatrzymała te pieniądze.
Co ja robię? Ja wprowadziłam taką kontrolę, która przed każdą wypłatą pieniędzy, a wypłata pieniędzy tu jest refinansowanie, czyli jak jest gotowy projekt, ja wypłacam pieniądze, nim zostanie wypłacona z choreki wypłacone pieniądze, będzie dogłębna kontrola, krótka, szybka, po czym decyzja i natychmiast wypłacenie pieniędzy, czyli nie ma mowy o tym, żeby przedsiębiorcy czekali na całą kontrolę. Będzie to proprzedsiębiorczo, bo trzeba szanować uczciwych ludzi, a nie ich hejtować i linczować. Pani z drugiej strony ludzie zasygnalizowali, że chcą kontroli, będą te kontrole.
Pani minister, pani uważa, że to jest, że to wpłynie na pani polityczną przyszłość?
Ja uważam, że moją rolą jest pilnowanie i realizowanie dla dobra Polski wielkich projektów rozwojowych. I ja pilnuję, żeby one się działy dobrze, żeby się działy, żeby inwestycje sprzyjały naszemu rozwojowi w przyszłości. Mhm. I robię to. 67 miliardów z KPO wpłynęło w tym roku. Dane, jakie inwestycje, znaczy w tym roku, od początku jak zaczęliśmy inwestować, czyli półtora roku.
Pani, że nie o to pytam, pani minister. Ale ja pytam o to, czy pani będzie wicepremierem w listopadzie, tak jak słyszeliśmy.
A, jeżeli pan pyta o wicepremiera,
tak.
Ja
pani
mówię,
sobie to wyobraża, że Donald Tusk teraz powierzy Katarzynie Pełczyńskiej na łęczteka wicepremiera w rządzie?
Jest umowa koalicyjna, której wszyscy przestrzegamy. My przestrzegamy umowę koalicyjną, że w listopadzie pan marszałek oddaje tę pozycję innemu koalicjantowi.
Czyli nic się nie stało.
Równocześnie koalicjanci się zgodzili, że Polska 2050 dostaje tekę wicepremiera. Polska 2050 decyduje, jaki to jest wicepremier. Stało się, co się stało? Dostali nasi obywatele jawny instrument, jawne dane. To, co powinni byli dawno dostać, nie dostali zapisu, dostali za nas. Dostali jawne dane i dzięki temu mogą patrzeć i interweniować i brać współodpowiedzialność za pilnowanie porządnego wydawania inwestycji publicznych.
Zanim się pożegnam ze słuchaczami RMF-u, jedno
publiczne
pytanie tylko.
Pilnuję i pilnuję też wszystkich tych, którzy źle wydają środki, ścigam bezwzględnie. To jest moja rola, robiłam to, nic się tu nie zmieniło, robię i będę robić. Nie widzę żadnej przestrzeni
kamery,
do konsekwencji politycznych.
Wszystkie kamery na panią minister, mówi Donald Tusk. Pani poczuła to, odebrała to jako mobbing?
Ja nie jestem osobą, którą łatwo wytrącić z równowagi i wprowadzić w stan, że się czuję mobbingowana. W związku z tym ja to traktuję jak z dystansem do wszystkiego i jako rodzaj żartu, ale uważam, że przy tej sytuacji została poruszona ważna sprawa, mianowicie kwestia, i nie mówię, że to się tu stało, absolutnie, ale kwestia mobbingu w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o relacja pracodawca-pracobiorca. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że my mamy najwyższe wskaźniki poczucia stresu w pracy pracowników. I to jest coś bardzo złego, więc jeżeli oko padło na sprawy, akurat przy okazji tego żartu, czy takiej wymiany, na sprawy mobbingowe, to myślę, że bardzo dobrze, żeby wybrzmiało od decydentów, że mobbing w pracy to jest super poważna rzecz, bardzo zła i należy z tym walczyć. I w Polsce mamy z tym problem i ludzie cierpią.
Pani minister, czy pieniądze dla branży choreka? Porozmawiajmy teraz tak bardzo konkretnie o tym, co się wydarzyło i o tych pieniądzach z KPO. Czy pieniądze dla branży choreka można było przesunąć na inne cele?
Nie.
Ale przecież były takie przypadki.
Projekt choreka, już mówię o konkretach. projekt Horeca został programowany, wymyślony i wprowadzony do KPO przez PiS. Tak. Następnie PiS zrobił rewizję tego projektu.
Pierwsza rewizja, ale pani...
Jak się robi rewizję, to tak naprawdę dalsze zmiany projektu, usuwanie go...
A czy to jest gdzieś zapisane?
To jest prawie niemożliwe.
Nie, to jest tylko uzus dyplomatyczny.
To
pani
nie jest uzus dyplomatyczny, to jest praktyka realizacji KPO, ale wróćmy też jeszcze do istoty. Mnie oburza fakt, że ktoś wprowadza projekt, czyli uważa, że jest dobry, potem go zmienia, czyli uważa, że jest jeszcze lepszy, a potem jak przychodzi do realizacji ich własnego zamysłu, to atakuje ludzi, którzy w ten projekt weszli i podpisali umowy. Czyli PiS się zobowiązał wobec branży, która bardzo ucierpiała w COVID z powodu decyzji PiS-u, jakim był lockdown, słusznej, uczciwie mówię, a potem, jak ich własny pomysł został zrealizowany, to atakują ludzi, wobec których się zobowiązali, ale mówimy właśnie o tym. Ludzi, wobec których się zobowiązali, że będą ich wspierać i popierać.
Czy można było poprawić to, co jest źle?
Nie można było tego usunąć, natomiast można było zaostrzyć rygory i myśmy te rygory zaostrzyli.
A to do tego zaostrzenia jeszcze wrócę. Pani zrobiła taką rzecz, jak przeniesienie środków, bo był taki projekt jak Zielony Rozwój Miast. Pamięta pani, taki instrument był w KPO.
Pierwsza rewizja to była.
Pierwsza,
a nie druga.
Dobrze, ale przy drugiej rewizji też była szansa na to i tam nie tknięty został projekt.
Panie redaktorze, ja nie mówię o numerze rewizji KPO, tylko o numerze rewizji danego projektu. Więc jeżeli, poza tym inną rzeczą...
To nawet nie leżało na stole, pani minister. Rewizja Horeca nie leżało na stole przy negocjacjach z Komisją Europejską.
Ale ja też nie mówię, panie redaktorze, projekt był wprowadzony przez PiS, projekt był zmieniony przez PiS, mało tego, zostało podjęte zobowiązanie państwa polskiego wobec branży, która nieprawdopodobnie ucierpiała. I tak, jeżeli państwo polskie się wobec ludzi zobowiązuje wobec czegoś, to ja uważam, że to zobowiązanie niezależnie od rządu należy kontynuować. Problem polega na tym, że minęły 2 lata zamrożonego KPO
tak
wszyscy w międzyczasie zapomnieli, co się zdarzyło z branżą turystyczną w Polsce.
I ta branża się bardzo naturalnie oczyściła.
Jak bardzo im obiecaliśmy, że dostaną wsparcie i PiS im też obiecał. Ale... A teraz PiS to wszystko zapomniał, uderza w tych przedsiębiorców, także w tych uczciwych, tak jakby nigdy im niczego nie obiecywał i nie zafundował im lockdownu. To jest naprawdę super nie fair.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Piotrem Salakiem. Wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach, ale całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.